Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie, ponieważ rezultaty widzimy dopiero dzisiaj i są naprawdę imponujące. Tym bardziej jest nam miło, że mogliśmy w czymś tak ważnym i pięknym uczestniczyć. Dziękuję kolegom, koleżankom niewidomym, którzy znajdują się na sali, którzy zechcieli z nami współpracować, moim współpracownikom i współpracowniczkom również. Poproszeni zostaliśmy o wybranie 50 osób, z których z kolei twórcy projektu, realizatorzy wybrali 20 i te osoby, tak jak słyszeliśmy, uczestniczyły cały czas w projekcie. Zastanawiałam się wczoraj, bo nie ukrywam, że moja prezentacja nie będzie tak piękna graficznie, jak te, które niedawno Państwo obejrzeli. Zastanawiałam się wczoraj, dlaczego mam mówić o historii i o tym, co się zadziało w tyflografice, skoro już jesteśmy tak daleko do przodu. Ale jak analizowałam sobie wczoraj te właśnie fragmenty różnej działalności historycznej, to uświadomiłam sobie, że gdyby udało nam się dzisiaj tak podejść do niektórych spraw, o których będę mówiła, związanych z tyflografiką, to może byśmy mieli sukces w tym, co dzisiaj jest najtrudniejsze w różnych planach tyflograficznych, w innych tyflografikach. I jak to było z tą historią? Początek był taki, że wiedzieliśmy wszyscy, że problem opracowywania i produkcji pomocy tyflograficznych dla niewidomych był znany od dawna, a wynikał z potrzeb głównie szkolnictwa. Chodziło o mapy dla osób niewidomych i słabowidzących. Były w różnych ośrodkach różne mapy, robione taką trochę metodą chałupniczą, nauczyciele wykonywali takie pomoce. Związek zainteresował się bliżej tym problemem na początku lat 80., więc bardzo odległy czas. Chciałam tu wspomnieć jedną osobę, pana Józefa Mędrunia, już dzisiaj nieżyjącego, który bardzo mocno się zaangażował wtedy w tę działalność i on właściwie rozpoczął działalność tyflokartograficzną w związku. Były to lata 80. i taką bezpośrednią inspiracją dla nas była konferencja zorganizowana w 1982 roku, w której uczestniczył Polski Związek Niewidomych. Po powrocie z tej konferencji, a konferencja dotyczyła oczywiście map dla niewidomych i słabowidzących. Po powrocie z tej konferencji, a był to rok 1983, więc już proszę Państwa ponad 40 lat temu, postanowiliśmy zorganizować konferencję u nas w Polsce dotyczącą zagadnień tyflokartograficznych. I wówczas udało się zainteresować przedstawicieli bardzo ważnych instytucji, a więc Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wyższe uczelnie. W czasie konferencji, na którą byli zaproszeni przedstawiciele tych instytucji, wypracowaliśmy kilka takich ważnych wniosków, że musimy bardzo pilnie na potrzeby edukacji niewidomych i słabowidzących opracować i wykonać mapy. Przyjęto, że instytucjami wtedy odpowiedzialnymi za to będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Po różnych próbach główny urząd podpisał umowę i zlecił prowadzenie tej działalności Państwowemu Przedsiębiorstwu Wydawnictw Kartograficznych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wspólnie z kolei z Polskim Związkiem Niewidomych powołał taki zespół konsultacyjny do spraw opracowywania map dla niewidomych i słabowidzących. Zespół był przy Polskim Związku Niewidomych, ale zespół był ogólnopolski. Zespół składał się z nauczycieli geografii, tyflologów, tyflopedagogów, osób niewidomych, słabowidzących, kartografów. No i w ten sposób poprowadzony przez takie instytucje, no osiągnęliśmy, myślę, wtedy sukces. Dorobek z konferencji, tej konferencji, która się odbyła w Polsce w 83 roku, znalazł się w takim wydawnictwie wydawanym przez Związek w przeglądzie tyflologicznym z tego właśnie roku. Natomiast głównym motorem wszystkich działań, które się wtedy odbywały, mówię o tym i tak podkreślam to świadomie, jakby odnosząc się do dzisiejszych problemów planów tyflograficznych, był zespół właśnie konsultacyjny pracujący przy związku, ale ten zespół przez cały czas swojej działalności był finansowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który od razu pozwalał na wcielanie tych wypracowanych różnych sposobów w życie. Także zespół mógł pracować i mógł realizować to, co wypracuje. Dzięki takiej działalności, z jednej strony opiniodawczej, a potem z drugiej dlatego, że były środki na to, żeby od razu realizować to, co zespół wymyślił. I w czasie właśnie 23 lat pracy udało się opracować 43 mapy, wydrukowane w różnych technologiach, takiej technologii na początku bardzo trudnej, bo nie wiem, czy Państwo widzieli kiedykolwiek pierwsze mapy robione. To podstawa do wydrukowania takiej mapy to była ogromna taka platforma gipsowa, z której się drukowało tę mapę i wszelkie poprawki były ogromnie trudne. Ja pamiętam, jak pracownicy Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych no, byli czasami wściekli na niewidomych i słabowidzących, którzy ciągle coś tam zmieniali dotykając, a to trzeba było na tej gipsowej platformie to wszystko odrywać, na nowo przyklejać, bo to nie były jeszcze techniki komputerowe. Opracowano, ale potem oczywiście to się zmieniło, to już było robione technikami komputerowymi. Opracowano i wydrukowano poza tymi 43 mapami również atlasy Polski, Warszawy, Europy, potem jeszcze ze współpracą już z inną fundacją Trakt wyprodukowano te atlasy w technologii papieru już puchnącego, eksplozyjnego, jak niektórzy nazywają. Jednym z głównych założeń, jakie przyjął sobie ten zespół, to było kierowanie się w pracach, zresztą tym, co i Państwo teraz tu mówili, było dążenie do unifikacji barwno-dotykowych znaków graficznych. Chodziło o to, żeby te mapy były jednakowe. Jeżeli przyjęliśmy, że rzeki, miasta, państwa będziemy oznaczać w jakiś przyjęty, ustalony sposób, to pilnowaliśmy, żeby tak było na wszystkich mapach. I potem w roku 2008 został wydany kolejny przegląd tyflologiczny, poświęcony już tym pracom, które się zakończyły, tym wydrukom map i atlasom i doświadczeniom, które zdobyliśmy. W 2012 roku też z udziałem tyflopedagogów, kartografów, niewidomych, słabowidzących powstały standardy tworzenia oraz adaptowania map i atlasów dla niewidomych i słabowidzących uczniów, które obejmowały pojemność czy zawartość tych map, format, znaki, sygnatury. Do dzisiaj wszystkie te wydawnictwa mamy w związku. Najistotniejsze wnioski z tamtego okresu, jakie były. Uznać, że pomoce tyflograficzne są bardzo istotnym uzupełnieniem informacji słownych w procesie edukacji uczniów czy osób niewidomych, słabowidzących. Przyjęliśmy, że podręczniki i inne materiały zawierające elementy grafiki powinny uwzględniać percepcyjne możliwości niewidomych i słabowidzących i zawsze obejmować również adaptację części graficznej. Uznaliśmy za obowiązującą zasadę opracowywania map i innych rysunków czy planów tyflograficznych według jednolitych znaków graficznych, to o czym mówiłam. I uznaliśmy, czy spowodowaliśmy, że oficjalnie uznano te wypracowane przez nas zasady tworzenia map i atlasów Ministerstwa Edukacji i że one będą obowiązujące w programach edukacyjnych i przy tworzeniu testów egzaminacyjnych. No i wskazaliśmy instytucje wtedy te, które mogłyby w tym uczestniczyć i jakie instytucje powinny uczestniczyć. Tak jak mówiłam, był to ten zespół osób składający się z bardzo różnych specjalistów. Co się zadziało jeszcze w związku? Poza mapami w latach tak mniej więcej 2005-2007 zaczęliśmy również robić rysunki tyflograficzne, na potrzeby szkolne również. Powstała w związku i jest ciągle baza takich około 120-150 rysunków podzielonych na przedmioty szkolne, drukowane dwiema technikami, w postaci wypukłych takich kropek, to jest na takiej drukarce Tiger lub na papierze puchnącym. Można dzisiaj wejść na stronę, zamówić ona sobie te rysunki, jeżeli potrzebują dzieci, młodzież, szkoły. Dzisiaj jest już troszeczkę inaczej, bo wiele szkół, wiele uczelni, wiele szkół posiada już takie urządzenia, drukarki odpowiednie i mogą sobie sami to robić. Ja mówię o czasach, kiedy było to bardzo trudne. W PZN powstała też taka czytelnia map i atlasów oraz innych grafik dla niewidomych i słabowidzących. Mamy takie pomieszczenia, w których gromadzimy to wszystko, co się do tej pory próbujemy, bo jest to coraz trudniej zgromadzić wszystko, bo jest tego bardzo, bardzo dużo. A co mamy dzisiaj, proszę Państwa? To była historia. Co mamy dzisiaj według naszej wiedzy? Wiedzą wszyscy Państwo, że mamy Dostępność Plus. Mamy ustawę o dostępności z 19 lipca 2019 roku, która mówi głównie o dostępności komunikacyjno-informacyjnej i dostępności architektonicznej. I mamy ustawę z kwietnia 2019 roku, która się zmieniła w marcu 2023 roku, o dostępności cyfrowej. No i dostępność cyfrowa, Państwo wiedzą, to są te standardy WCAG. I co z tym? Mamy mnóstwo publikacji, mnóstwo. Te dwa przeglądy, o których ja powiedziałam, one stricte dotyczyły map tyflograficznych, tyflologicznych. Natomiast w tej chwili powstaje mnóstwo publikacji mówiących o dostępności. Znajdują się tam również elementy mówiące o tyflografice. Jest tego bardzo dużo. Mamy omawianą dostępność w placówkach służby zdrowia, w placówkach kultury, w urzędach. Ogromna ilość jest w tej chwili tych publikacji. I co się dzieje? Wiemy wszyscy, którzy pracujemy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, że dostępność dla tych osób to jest albo alfabet Braille'a, albo duża czcionka, albo wersja elektroniczna, albo jakieś inne sposoby, które nam te osoby wskażą. Wiemy również, jak mówimy o planach tyflograficznych, ustawa o zapewnieniu dostępności mówi tak, jeden z artykułów tej ustawy, że minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach czy w przestrzeni, co najmniej w sposób albo wizualny, albo dotykowy lub głosowy. Takie sposoby można stosować. Oczywiście coraz więcej jest oznaczeń odczytywanych za pomocą różnych urządzeń mobilnych. My też je testujemy, mamy to TuPoint, mamy G-Marki, znaczniki NFC, o których Państwo też mówili. Ostatnio pojawił się taki inteligentny sygnalizator dźwiękowy Mobilize Robotic, mamy kody QR, mamy infokioski, mamy u siebie wszystkie na Konwiktorskiej te rzeczy, które mogą nasi niewidomi i słabowidzący testować. Ale czego nam w tym wszystkim brakuje? Nam, którzy na co dzień na Konwiktorskiej borykamy się z takimi problemami, że przychodzą do nas różne instytucje i firmy i chcą robić różne rzeczy związane z dostępnością, między innymi plany tyflograficzne. I pytają nas, jak to robić? No niestety ustawa nie zawiera takich szczegółów, jakich oczekują od nas te instytucje. A jakiej wysokości punkty, a jakiej szerokości, a jakie te linie, a jak te pasy prowadzące, a jakie oznaczenia na tych planach tyflograficznych szczegółowo, proszę nam podać, proszę powiedzieć. My takich informacji nie posiadaliśmy. Próbujemy je posiąść. Problemem jest również to, że pojawia się coraz więcej próśb i pytań do nas również o to, gdzie te plany robić. Na początku było jakoś tak bardziej jednoznaczne, że w budynkach, w dużych przestrzeniach, w urzędach. Teraz często mamy pytania, a czy potrzebny plan w toalecie, czy potrzebny plan na cmentarzu, w wagonach, w przedziałach. Również jesteśmy często pytani o to, z jakich materiałów mają być te plany i te tyflografiki wykonane, żeby czytelność była trwała. Są różne już opinie na ten temat, znamy je również, z jakich materiałów powinny być wykonywane, z bardzo różnych, natomiast nie jest nigdzie powiedziane, że najlepszym materiałem jest jakiś tam wybrany, że jest ich kilka czy kilkanaście podawanych. No i niestety te ostatnie 3 lata, niestety albo stety, spowodowały to, że mamy troszkę mętlik. Tak dużo się tego zrobiło, tych różnych propozycji i rozwiązań i jest nam troszkę trudno, bo jeżeli chcemy ocenić jakąś tyflografikę czy jakiś plan tyflograficzny, to nie potrafimy tego zrobić według jakichś przyjętych bardzo konkretnych zasad, bo takich zasad nie ma, które obowiązywałyby w całej Polsce. Wymagałoby to pewnie takich żmudnych i pracochłonnych i takich szczegółowych badań, jak Państwo tu wykonali odnośnie parków. Już podejmujemy, czy podjęliśmy takie współpracę, jeżeli chodzi o miasto Warszawę, ale chodzi nam o całą Polskę, żeby to, co będziemy robić w tyflografice, żeby się tak zadziało, jak kiedyś w przypadku map. Nim zaczęliśmy je robić, nim zaczęliśmy już je na serio i tak w dużych ilościach drukować, mieliśmy ustalone i wypracowane zasady. I one obowiązywały wszystkich, którzy podejmowali się produkcji map. Że teraz mi się też marzy jakiś taki sposób organizacyjny. Nie wiem, czy taki, jak był w przypadku MAP, czyli zespół składający się z dużej ilości różnych specjalistów, może nie dużej, ale różnych specjalistów, który byłby w stanie wypracować. No i bardzo ważny był ten element, o którym tu mówiłam, finansowanie. Wtedy Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych i Główny Urząd Geodezji i Kartografii, no bardzo i merytorycznie pracownicy tam zatrudnieni byli oddelegowani, już też nieżyjący dzisiaj jeden z panów kartografów, pani Izabela Tomczyk, byli oddelegowani, tu dzisiaj na sali też jest jeden z panów, który się tym zajmował, byli oddelegowani, pan Mariusz Olczyk, tylko do pracy w tym zakresie. Bardzo, a tu jakieś jeszcze plany pokazuję, różne takie robione tylko w Braille'u, z czym się nie godzimy, bo mówimy, że mają być połączone również z napisami w powiększonym druku. No i tym wszystkim w związku zajmuje się Instytut Tyflologiczny, Centrum Rehabilitacji, do nas na miary, strona internetowa, adres i telefony. Bardzo Państwu dziękuję.